Ptaki żyją wszędzie, w miastach, w dżungli, nad wodą, na wsi, w lasach. Jest ich prawie 10 tysięcy gatunków. My lepiej znamy tylko niewiele z nich, te, które żyją w miastach i które żyją bliżej nas. Dziś o ptakach, o których niewiele się mówi, ponieważ ich środowiskiem jest w dużej mierze woda, a to nie jest nasze środowisko mimo wszystko. Aneta Gała-Burda, zapraszam Ekosferę do 15.
Ekosfera w Polskim Radiu Białystok.
Gościem w Ekosferze dzisiaj jest Jacek Karczewski z Ptaków Polskich. No a będziemy właśnie rozmawiać o ptakach takich mniej znanych. Przybliżymy ptaki wodne, czyli gęsi, czyli łabędzie, rybitwy i mewy, które żyją także w województwie podlaskim. Zaczniemy może od tego, czy nasza zima wydaje się wystarczająco łagodna, żeby mogły nią spędzać u nas na przykład kaczki, gęsi, te wszystkie wodne ptaki.
Nasze zimy są coraz bardziej łagodne, coraz łagodniejsze i coraz więcej ptaków korzysta z tego faktu. Tak. Szczególnie właśnie te wszystkie ptaki, które nazwałeś ptakami wodnymi, czyli te kaczki, te gęsi, te łabędzie. Oczywiście nie rybitwy, bo te akurat lecą daleko na południe, żeby przeczekać zimę. Ale tutaj na naszych rzekach, tych, które coraz rzadziej zamarzają, te ptaki całkiem dobrze sobie zimą radzą. One mają te swoje pierzynki. To jest najdoskonalszy materiał izolacyjny na ziemi, więc zima im niestraszna, mróz im niestraszny. To, co jest problemem dla tych ptaków, to jest znalezienie jedzenia. Kaczki, gęsi, łabędzie zimą, kiedy rzeczywiście śnieg przykryje ziemię lub częściowo skuje wodę, one starają się znaleźć jedzenie pod wodą, czyli zanurzają głowy, zanurzają szyję. Jeżeli trzeba, to staną w wodzie na głowie, byleby tylko dostać się niżej do dna, a tam zawsze coś rośnie, bo jakkolwiek nam wydaje się ta woda strasznie zimna, to pamiętajmy, że ona jest dużo cieplejsza od minus 10 czy minus 15 ponad wodą. Te ptaki jeszcze robią jedną rzecz. Właśnie ważne jest dla nich to, żeby woda nie zamarzała, więc one trzymają się razem i utrzymują takie oparzeliska. My mówimy oczywiście o sytuacjach, kiedy ta temperatura faktycznie spada poniżej zera, jest dużo poniżej zera, i utrzymuje się w takich stanach przez wiele dni, wówczas rzeki zamarzają. I te ptaki robią wszystko, żeby utrzymać taką plamę wody, dlatego jest ich tak dużo, one się tam ruszają, one dbają o to, żeby ta woda im w tym miejscu nie zamarzła. No i dzięki temu jest im bezpieczniej, to po pierwsze, bo siedzenie na wodzie jest bardziej bezpieczne niż siedzenie na ziemi. No i właśnie pod tą wodą znajdują coś do jedzenia. Ale raz jeszcze, te zimy są, te okresy śnieżne są coraz krótsze, okresy mroźne i sytuacje, kiedy zamarznie nam białka, czy biebrza, czy narew, są już coraz to rzadszymi sytuacjami.
Wy macie swoją siedzibę w Goniądzu, ptaki polskie. Czy tam na przykład zauważacie te zmiany, że są jakieś gatunki, które dłużej przebywają niż na przykład w latach poprzednich? Czy tam zauważacie, bo tam akurat no to jest biebrza, co by nie mówić, raj dla ornitologów.
Tak jest. I wciąż jeszcze raj dla ptaków. Może akurat w samym Goniądzu tego tak dobrze nie widać, ale im niżej z biegiem biebrzy będziemy się przemieszczać, im dalej w dół rzeki, im bliżej ujścia do Narwi, tym więcej ptaków będzie, przynajmniej o tej porze roku. Wciąż możemy tam zobaczyć stada gęsi, które normalnie jeszcze 10 czy 20 lat temu, a nawet kilka lat temu byłyby daleko na zachodzie, a teraz wciąż trzymałem się jeszcze nad biebrzańskich łąk, nad narwiańskich łąk. Przez cały rok nad Biebrzą utrzymują się stadka gęgaw, to jest ta nasza rodzima gęś, która nad Biebrzą się lęgnie. Można już zobaczyć pierwsze łabędzie krzykliwe, przylatujące z dalekiej północy. Ptaki nad Biebrzą trzymają się coraz dłużej w tym okresie takim jesienno-zimowym, a jeśli pogoda pozwoli, to będą tam jeszcze w grudniu, będą tam jeszcze w styczniu, bo dla takich ptaków jak gęsi na przykład, one nie muszą się szczególnie martwić, bo nawet jeżeli wiedzą i widzą, że prawdopodobnie jutro możemy mieć śnieg i prawdopodobnie obniży się temperatura i bardzo możliwe, że taka sytuacja utrzyma się przez jakiś czas. Jeśli im się nie chce, to one naprawdę nie muszą nigdzie lecieć. Kiedy ten śnieg faktycznie spadnie, kiedy ten mróz rzeczywiście ściśnie, to za kilka godzin one mogą być kilkaset kilometrów na zachód, gdzie nie ma ani śladu śniegu i ciągle jeszcze mroz.
My będziemy dzisiaj obracać się wokół twojej książki zresztą, jej wysokość gęś. Będziemy rozmawiać o tych ptakach wodnych trochę na podstawie tej książki. Jej wysokość gęś. W jednym z rozdziałów przeczytałam, że na początku była gęś. Dlaczego?
Oczywiście, że tak.
Na początku było słowo.
Na początku była gęś. Muszę powiedzieć tak, że gdziekolwiek pojawiały się gęsi, mówimy teraz o czasach prehistorycznych, mocno historycznych z naszego punktu widzenia, o czasach, kiedy myśmy jeszcze mieszkali może nie tyle w szałasach, ile w zupełnie innych domach, było nas dużo mniej. Gęsi były ptakami świętymi dla Słowian, dla Wikingów, dla Germanów, dla Celtów, dla ludów Syberii, nawet dla starożytnych Egipcjan i Hindusów. Wszędzie, gdzie pojawiały się gęsi, były one posłańcami bogów, były ptakami, były duchami ziemi, które budziły życie na ziemi, które budziły ziemię do życia każdego sezonu, każdej wiosny. Ale tak jak zacytowałaś bardzo krótki fragment książki, mówiąc, na początku była gęś, według wierzeń staroegipskich ziemia wykluła się z wielkiego gęsiego jaja. Wykluła się, ale była martwa, była cicha. Wówczas pojawił się on, wielki pragęgacz, czyli nic innego jak wielka pragęś, która swoim krzykiem obudziła ziemię do życia. Bardzo podobne wierzenia mieli starożytni Hindusi. Tam było tak, że na początku była pragęś, a jakże, zniosła wielkie, ogromne, wspaniałe jak słońce prajajo i z tego jaja wykluł się Stwórca. I Stwórca stworzył całą resztę, łącznie z nami. Także tak i owszem, jesteśmy od
nie żółw.
Gęsi. Nie żółw.
Nie słowo.
Gęś. Na początku była gęś.
A potem Stwórca.
Potem Stwórca. Od niej wszystko się zaczęło. Egipcjanie mieli też jeszcze jedno piękne wierzenie. Mianowicie wierzyli, że wszyscy po śmierci udajemy się za światy. Ale zanim się tam udamy, musimy przejść obok stawu, który oni nazywali Har. I po tym stawie pływały sobie gęsi. I te gęsi, w zależności od tego, kto przechodził obok tego stawu, zachowywały się bardzo przyjaźnie, albo jak to gęsi, zaczynały krzyczeć. I biada temu, kogo gęsi okrzyczały. Wówczas ta dusza już daleko dalej nie zaszła. Pojawiały się różne złe duchy i ją zabierały nie tam, gdzie ona chciałaby pójść.
Słowo gęś też brzmi podobnie w językach, zwłaszcza z tej naszej tak części, jest. Te języki indoeuropejskie.
Jest to dość niezwykłe. Ja w ogóle podejrzewam, że gęś mogła być jednym z pierwszych, jeśli nie z pierwszych, nazywanych przez ludzi ptaków. I rzeczywiście we wszystkich językach indoeuropejskich ta baza słowotwórcza, a w każdym razie nawet brzmienie we współczesnych językach, jest bardzo podobne, bo my mamy gęś, Niemcy mają gęzę, Anglicy mają gus i tak dalej, i tak dalej. I nawet Francuzi mają ła. Wymowa jest, tak jak powiedziałem przed chwilą, ale kiedy spojrzymy na słowo, to się okazuje, że właśnie ta baza wciąż gdzieś tam jest.
Pierwsza gęś gdzie się pojawiła, a potem jak doszła do nas tutaj, do Polski?
Gdziekolwiek byli ludzie i gdziekolwiek pojawiały się gęsi, to ludzie zawsze byli nimi zafascynowani. W tych bardzo, bardzo dawnych czasach niemożliwością było w ogóle polowanie na gęsi. Gęsi nie wolno było zabijać. Były kultury, gdzie nie wolno było nawet wskazać palcem na gęś. Podobnie zresztą na łabędzie. Natomiast jeśli chodzi o gęsi jako prawdziwe gęsi z krwi i kości, no na pewno były tutaj przed nami, to z całą pewnością. A w Europie mamy w tym momencie, przede wszystkim jest jeden gatunek w tej takiej centralnej Europy, który się gnieździ, to jest gęś gęgawa, która u nas żyje, ale mamy coraz to nowe gatunki, bo mamy gatunki, które przyleciały do nas z Ameryki, jest bernika kanadyjska, która w tej chwili jest całkiem popularna w Europie, szczególnie tej zachodniej i północnej, ale jest to gęś krajobrazu miejskiego, powiedziałbym. Ona pełni tam funkcję trochę naszego bociana. Mamy też bernikle białolicą. Na północnych krańcach Europy gnieżdżą się gęsi zbożowe, gęsi tundrowe. Taki prawdziwy festiwal gęsi ma miejsce teraz w Europie, czyli jesień, zima, początek wiosny. Bo do Europy na zimę przylatuje łącznie około 9 gatunków gęsi. Ja mówię około, dlatego że lista gatunków trochę się zmienia. Co jakiś czas pojawiają się tam nowe gatunki, tak decydują o tym naukowcy, ale to jest bardzo skomplikowany temat, więc może nawet nie wchodźmy. Około 9 gatunków gęsi przylatuje do Europy zimą. Jest to łącznie około 4 do 5 milionów ptaków, tych wszystkich gatunków. Niektóre lecą z Syberii, inne lecą z Grenlandii, jeszcze inne lecą ze Spitsbergenu, jeszcze inne lecą aż z Kanady, w zależności od gatunku. No i są te nasze gęsi lokalne, stare, dobre gęgawy, od których zresztą to pochodzi nasza gęś domowa.
No i o tych gęsiach sobie porozmawiamy za chwilę po piosence.
Ekosfera w Polskim Radiu Białystok.
Dziś rozmawiamy o ptakach wodnych. Zaczęliśmy od gęsi, która podobno była na początku wszystkiego.
Na
Jacek Karczewski z Ptaków Polskich jest dziś gościem. Mówiliśmy o tym, że na początku ta gęś była na pewno. Jakie są gęsi? Co możemy o nich powiedzieć? My mało znamy te ptaki wodne, bo więcej mówimy zazwyczaj o tych ptakach, które żyją blisko nas, czyli krukowatych, sikorkach, takich, no, które bezpośrednio z nami są związane, bocianach. Natomiast o tych wodnych jakoś tak trochę je pomijamy, a przecież ich jest naprawdę dużo i też mamy z nimi kontakt. Jaka jest gęś?
Jest ich dużo, one są bardzo różnorodne, one są bardzo, bardzo atrakcyjne często. Nasze gęsi przylatują, ale nasze gęsi, mówię tutaj o gęgawie, to są też gęsi, które się tutaj lęgną. Narew, biebrza. Myślę, że w doilidach też powinny być jakieś lęgowe pary. Nie jestem pewien, ale nie zdziwiłoby mnie to. To są nasze lokalne gęsi. Ale zwróciłaś uwagę, myślę, że na fajną rzecz. Mianowicie, że my nie za bardzo zwracamy uwagę na takie ptaki jak gęsi czy kaczki. A myślę, że jest to trochę dlatego, że myśmy je udomowili. My traktujemy je bardzo przedmiotowo, przynajmniej te, które hodujemy. Więc tych ich przodków dzikich też nie będziemy darzyć szczególną estymą. Bo niezwykłe jest to, że no, taka jest w każdym razie historia gęsi, która stała się z ptaka świętego, najświętszego ze wszystkich ptaków. Stała się ptakiem, o którym się mówi, kiedy się chce kogoś obrazić, to mówi się o nim, jesteś głupia jak gęś.
Albo głupia gęś po prostu.
Albo głupia gęś po prostu. Tak. I myślę, że nie ma większej sprzeczności niż zawołanie głupia gęś, bo to jest... niesamowicie inteligentny ptak. On musi być inteligentny, żeby w ogóle być gęsią, trzeba być inteligentnym. Już tłumaczę, co mam na myśli i dlaczego. Dlatego, że gęsi żyją w bardzo skomplikowanych układach społecznych, w bardzo skomplikowanej rzeczywistości społecznej. Jest mama gęś, jest tata gęś. Oni mają swoich rodziców, z którymi utrzymują kontakt. Oni mają swoje dzieci z poprzednich sezonów, które utrzymują kontakt, które znają rodzeństwo, to młodsze, które pojawia się w kolejnych sezonach. Oni mają swoich przyjaciół, mają swoich osobistych wrogów, czyli gęsi i gąsiory, których naprawdę nienawidzą i za każdym razem, kiedy mogą, to będą się z nimi kłóciły. Oni też muszą nadążać za tym, kto z kim jest, kto z kim się rozstał, kto z kim kogo zdradza. Tam się bardzo dużo dzieje. Tak naprawdę te gęsie społeczności są trochę zbudowane jak nasze. Mam na myśli ten efekt takiej mydlanej opery, tych wszystkich romansów. Gęsi wiążą się pary zwykle na całe życie, tak jak my, ale nikt nie ma pewności, że to się nam uda, więc rozwody się zdarzają. Czasami po rozwodach gęsi wracają do siebie. Niektóre żyją w parach, które nigdy się nie zdradzają, a inne żyją w parach, które się zdradzają.
To nie jest takie popularne wśród ptaków, dlatego że większość ptaków nie łączy się na całe życie. Jednak mimo wszystko, nawet te bociany, które tak hołubimy.
Bociany nie łączą się na życie, proszę państwa, możemy je hołubić.
Tak.
Ale na pewno nie możemy ich podejrzewać o to, że łączą się na życie. Za to gęsi, których nie hołubimy, przestaliśmy je hołubić po właśnie...
I wiele ptaków wodnych.
Tak jest. Tak. Gęsi, łabędzie, kruki, krukowate w ogóle, papugi, żurawie. To są takie ptaki, które łączą się nie tylko na życie, ale spędzają ze sobą życie. Bo są ptaki, które łączą się na życie, typu na przykład rycyki, typu na przykład kuliki. Ale po każdym sezonie lęgowym one się rozlatują. To jest też niezły sposób na to, żeby żyć długo i szczęśliwie razem.
Nie kłócić się.
Tak jest. One się spotykają kolejnej wiosny, mniej więcej w tym samym miejscu. Albo czasami razem spotkałem się gdzieś tam po drodze na zimowiskach i razem wracają. Oczywiście, jeżeli mają szczęście i przeżyły tę zimę. Natomiast gęsi, łabędzie to są ptaki, które się wiążą w parę i w tej parze są. Znowu zależy to od pary, ale są pary, które są ze sobą, ale niekoniecznie cały czas są ze sobą. One są ze sobą w kontakcie głosowym. Wyobraźcie sobie państwo, że wychodzimy rano.
Do pracy każdy swoje.
Tak jest, każdy swoje, ale od czasu do czasu dzwonimy do ciebie, pytając, kochani, jak tam sprawy. Gęsi robią to samo. One się budzą, rozchodzą się gdzieś tam w swoje strony, od czasu do czasu zawołają albo podlecą do siebie, sprawdzą, czy wszystko jest w porządku i odlatują z powrotem, wracają na noc. Gęsi mają też długi okres narzeczeństwa. Niesamowitą rzeczą jest to, że gęsi, które nie wylęgły się w jednej kolonii, jeżeli mówimy o gęsiach, spotykają się na zimowisku. Nie wylęgły się nawet z gniazd, które były blisko siebie położone. Ale na przykład powiedzmy, że spotykałem się gęsi, które przyszły na świat gdzieś tam w syberyjskiej tundrze. Jedna przy ujściu rzeki Peczora, a druga przy ujściu rzeki Ob. I one się spotykają na zimowisku w Holandii. I wyobraź sobie, Aneto, wyobraźcie sobie, drodzy państwo, że one rozpoznają, że są z tego mniej więcej samego regionu. I szukając sobie partnerki lub partnera na życie, zwiążą się z kimś, kto jest raczej z tego samego regionu niż z kompletnie innego końca świata, bo lepiej się wiązać z kimś, jeżeli ja się urodziłem przy ujściu Peczory, to lepiej znajdę sobie partnera lub partnerkę z ujścia Peczory, bo ona jest lokalna.
Ale to tak jak u ludzi. Bardzo często te pary, które są za granicą, to nie są pary obcokrajowiec Polka, tylko właśnie tak jest. Polak i Polka.
Szukamy swoich... Polki lub Polaka tak. Za granicą. To samo robią gęsi, proszę państwa. Nie wiemy absolutnie, jak one to robią, ale robią. Może akcent gęgania, nie mam pojęcia. Wiemy natomiast, że gęsi poznają się po, tak jak my, po dziobach. Czyli po twarzach. A, jeszcze muszę dodać koniecznie, że gęsi tak samo rozpoznają ludzi. Po twarzach. Dziobach. To jest mitem to, że będą rozpoznawały nas po torebce albo po, albo po tej samej kurce. Nie, one będą nas rozpoznawały po twarzach. I dlatego państwu mówiłem o tym, że żeby być gęsią, trzeba być, przepraszam za kolokwializm, kumatym, trzeba być inteligentnym, bo one żyją właśnie w tych bardzo, bardzo skomplikowanej rzeczywistości społecznej. One też bardzo mocno przeżywają żałobę, czyli utraty partnera, na przykład polowania. Różne pary różnie w takich okolicznościach reagują. Niektóre zostają wdowcami lub wdowami do końca życia. Inne bardzo szybko znajdują pocieszenie u kogoś innego. Niektóre kończą to depresją, a depresja to nie jest fajna rzecz ani w naszej rzeczywistości, ani u zwierząt. U gęsi, u zwierząt jest jeszcze bardziej ryzykowne, bo one stają się apatyczne, mniej uważne.
Nie ma leków psychotropowych, nie ma leków psychotropowych,
nie ma terapii, nie ma niczego. A taka gęś, taki ptak, który jest apatyczny, który mniejszą uwagę zwraca na to, co się dzieje dookoła, no może też przegapić drapieżnika, który się do niego zakrada.
O gęsiach moglibyśmy słuchać bardzo dużo, myślę, że będzie jeszcze okazja.
A ja mógłbym mówić bardzo dużo, więc proszę mnie powstrzymać.
Za chwilę porozmawiamy już o bitwach i o łabędziach, bo to też bardzo ciekawe ptaki.
Ekosfera w Polskim Radiu Białystok.
W Ekosferze rozmawiamy dziś o ptakach wodnych. Gościem jest Jacek Karczewski z Ptaków Polskich. No właśnie, mówiliśmy o tych gęsiach, którym można byłoby cały program poświęcić, ale mogą państwo sięgnąć do książki, która będzie do rozdania po programie Jej Wysokość Gęść i poczytać sobie na ten temat więcej. Natomiast ponieważ my rozmawiamy dziś o ptakach wodnych, więc powiedzmy dwa słowa o mewach i rybitwach, bo też o nich niewiele wiemy, być może dlatego, że w województwie podlaskim nie ma zbyt wielu miejsc, gdzie te ptaki są, bo są, żeby nikt nie był zdziwiony. Na Pomorzu mewy i rybitwy można spotkać częściej. Natomiast u nas też są, na Stawach Dojlickich, na Biebrzy?
Na Stawach Dojlickich, na Biebrzy, nad Narwią. Zgadzam się z tobą, że może nie ma wielu miejsc, w których można je spotkać. Tak, chociaż my tutaj nad Biebrzą i nad Narwią mamy to, czego nie mają na terenach nadmorskich. Już nie mają, bo mamy tutaj rybitwy białoskrzydłe, rybitwy czarne i rybitwy białowąse. To są dość rzadkie ptaki. One są rzadkie dlatego, że to są ptaki, które raczej niż morze wolą bagna. Wolą wody słodkie i to takie jeszcze bagienne. A jak wiemy, te ostatnie prawie nieruszone bagna, to są bagna biebrzańskie ostatnie w Polsce. I już bardziej ruszone bagna narwiańskie. Ale tam właśnie są te trzy gatunki rybitw bagiennych. Bardzo atrakcyjne ptaki. Przylatują do nas dość późno. Jeśli pogoda jest dobra, to zobaczymy je pod koniec kwietnia, ale tak naprawdę w maju się pojawiają. Poznamy je po tym, że jeśli pojedziemy, wybierzemy się nad Narew, czy wybierzemy się nad Biebrze, jeżeli
czy gdzieś... Na Stawy Dojlickie.
Jeżeli gdzieś tam nad tymi stawami, nad tymi bagnami będą się unosiły ptaki, niewielkie ptaki, mniejsze od gołębia, ale bardzo zwiewnie, z dużą gracją i dość krzykliwie, bo one lubią sobie pokrzyczeć, to będą rybitwy. I to będą prawdopodobnie te rybitwy bagienne. Na Dojlidach jeszcze, zresztą nad Biebrzą też czasami zobaczymy najmniejszą z naszych rybitw, rybitwę białoczelną. Zobaczymy też rybitwę rzeczną czy zwyczajną i czasami jakieś przelotne, bardziej egzotyczne gatunki. Z kolei te rybitwy typowo morskie to pewnie byłaby rybitwa popielata, która u nas praktycznie już się nie gnieździ. Ona też nawet nie byłaby typowo morska. Ona niekoniecznie będzie większa, będzie miała trochę bardziej jaskółczy ogon, bo to jest kolejna ważna cecha rybitw. One prawie wszystkie mają takie jaskółcze ogony, czyli klinem wcięte, a rybitwy popielate mają te ogony bardziej jeszcze wcięte niż inne gatunki. Jest to w ogóle bardzo, bardzo piękny ptak. Ona jest taka biała, jakby lekko posrebrzana, z czarną czapeczką i czerwonym dziobem. Ona nawet po łacinie nazywa się rybitwą rajską, a to dlatego, że jest to naprawdę bardzo, bardzo ładny ptak. W Polsce niestety już właściwie nie do zobaczenia, bo nie ma gdzie się gnieździć.
A mewa?
A mewy. Tutaj u nas na Podlasiu, Biebrza, Narew, Dojlidy, to przede wszystkim będziemy spotykać mewy śmieszki. To są te mewy, które właściwie zobaczymy w każdym większym mieście, a szczególnie w takim mieście, przez które przepływa jakaś tam rzeka. To są te mewy w charakterystycznych, ciemnych, takich czekoladowo-brązowych czapkach na głowach, którym też warto czasami się przyjrzeć, szczególnie wiosną, bo możemy się zdziwić, jak bardzo one są eleganckie i subtelne. Nie zachowują się subtelnie ani szczególnie elegancko, bo po prostu drądziaby ciągle. Ale to jest naprawdę bardzo, bardzo ładny ptak. Coraz rzadziej mamy szansę zobaczyć mewę, która się kiedyś nazywała pospolitą, a teraz się nazywa mewą siwą. Tak bardzo jest już niepospolita, że postanowiono między innymi z tego powodu zmienić jej imię. Czasami zobaczymy większe gatunki mew, typu srebrzystą, ale to już są takie ptaki, które łatwiej będzie zobaczyć albo w dużych miastach wzdłuż dużych rzek, albo właśnie nad morze.
To powiedzmy jeszcze krótko, bo zaraz będziemy rozmawiać o łabędziach. Jakie są mewy i rybitwy, jeżeli chodzi o życie społeczne?
O, jeśli chodzi o życie społeczne, to gęsi to nie są.
To chodzi o inteligencję?
Mewy, szczególnie mewy, są bardzo rozgarnięte. Sprytne ptaki.
To widzimy nad morzem, tak, jak potrafią oczywiście kombinować, jak potrafią...
One kombinują, one mają odwagę, one mają taką, ja bym powiedział...
Bezczelność
i janosikową fantazję, moje ulubione numery. To są sytuacje, kiedy ktoś niesie w ręce hamburgera albo paczkę frytek. No i zanim się spostrzeże, to ten hamburger już jest na ziemi i frytki też. Wytrąciła mu je mewa albo po prostu chwyciła hamburgera i odleciała. Mewy lubią jeść to, co my lubimy jeść. To nie jest dla nich zdrowe, dla nas bardzo często też nie. Ale taki mają sposób na życie. Czasami zaglądają do sklepów w miejscowościach nadmorskich i ściągną z półki to, co im wpadnie w oko, albo raczej w dziób. Mewy w ogóle jedzą wszystko, co im spod dzioba nie ucieknie i co są w stanie połknąć. Brzmi to dość dramatycznie. Mewy to są też sanitariuszki. To są też ptaki, które powinniśmy cenić za to, że zjadają tych nieszczęśników, którzy gdzieś tam zginęli w wypadkach przy drogach. Czasami też...
Mówisz o zwierzętach.
Tak jest, mówię o zwierzętach. Mewa, tak jak powiedziałem, zje wszystko, co jej się zmieści do dzioba i sprzed tego dzioba nie ucieknie. Może nie wszystkie mewy, ale te duże mewy takie są. One są bardzo sprytne, widzą, mam wrażenie, że one widzą wszystko. Nie wiem, jak to robią, ale gwarantuję państwu, że w miejscach, gdzie mewy są, jeżeli zostawicie coś do jedzenia gdziekolwiek, to po chwili na pewno pojawi się tam jedna lub więcej mew. To są bardzo ciekawe ptaki, powiedziałbym. Pozwolę sobie zachęcić państwa do poczytania o mewach w mojej książce właśnie Jej wysokość gęś, bo mam wrażenie, jak rozmawiam z ludźmi wokół tej książki, to ludzie często przypominają sobie opowieści o mewach z tej książki, bo mówią, że nigdy nie zdawali sobie sprawy z tego, że mewy takie są. Jakie? Nie będę państwu zdradzać. Zachęcam do książki, ale mimo, że opowiadam tam dość takie historie, mrożące krew w żyłach, niezwykłe jest to, że mam wrażenie, że to wzbudziło jakiś szacunek do mew. Do mew, które były kompletnie nielekceważone. I nagle się okazuje, że ta mewa potrafi usiąść na jeziorze i zabić perkoza. Zabiła go i odleciała. Z jednej strony budzi to przerażenie, szczegóły w książce, a z drugiej strony To jest niezwykłe i trochę zastanawiające, że budzi to szacunek.
Za chwilę porozmawiamy o łabędziach, bo jeszcze łabędzie nam zostały. W Ekosferze rozmawiamy dziś o ptakach wodnych. To przy okazji też wydania książki Wysokość gęś. Mówiliśmy o mewach, o gęsi, no a teraz łabędzie. To jest symbol wierności.
I nic dziwnego, że jest to symbol wierności. Opowiadałem państwu o tym, że gęsi łączą się w pary i są wierne lub niewierne.
Że bardzo socjalizowane społeczeństwo, tak mądre jest. Zwierzęta, czy mądre ptaki.
Jak najbardziej. Stąd jej wysokość gęsi. I jeszcze te arystokratyczne maniery, które docenimy, jak się przyjrzymy gęsiom z bliska i bez naszych uprzedzeń. Z łabędziami jest trochę podobne, bo one, te ptaki, chociaż bardzo różnie wyglądają, są genetycznie ze sobą blisko spokrewnione. No ale taki statystyczny łabędź jest pewnie ze 3 razy tak duży jak statystyczna gęś, jeśli nie 4 albo 5. Bo tak się składa, że łabędzie też należą do największych z latających ptaków. Jest taki gatunek łabędzie, nazywa się trębacz. Jest to gatunek północnoamerykański. Gatunek, który cudem udało się uratować od ekstynkcji. Przepraszam za trudne słowo, ale w sytuacji, kiedy doprowadzamy jakiś gatunek, wymazujemy go z powierzchni ziemi. Więc myśmy prawie to zrobili. My, w sensie ludzie, zrobiliśmy to prawie z łabędziami trębaczami. Ogromne, ogromne ptaki. Nazywają się trębacze. Gdybyście państwo usłyszeli, a to gdybyś usłyszała takiego łabędzia, to byś od razu zrozumiała, dlaczego trębacz. Jest to tak niesamowity dźwięk, tak głośny, bo jest to taki kawał ptaka. Każdy z nas widział łabędzia niemego na jakimś stawie miejskim albo w innym.
Na jeziorze, bardzo często.
Tak jest. No to wyobraźcie sobie państwo łabędzia niemego, ale napompujcie go tak może o 1/3 albo czasami więcej, to zrozumiecie państwo, o jakiej skali mówimy. Kiedy taki łabędź trębacz trąbnie w swój saksofon, czy trąbkę, czy co on tam ma w gardzieli, robi to niesamowite wrażenie. Fantastyczne ptaki, ogromne. Ale wróćmy do wątku wierności. Nasze prababcie, szczególnie te bardziej arystokratycznego pochodzenia, wierzyły, że wystarczy włożyć łabędziego puchu do poduszki swojego męża albo kochanka i to nam zapewni wierność tego męża albo kochanka.
No stąd taka moda kiedyś na puchowe wszystkie pierzyny.
Tak, oprócz tego, że ten puch łabędzi jest rzeczywiście super puchem, to właśnie jeszcze wierzono, że ma specjalne właściwości.
No ale łabędzie oczywiście się kojarzą też i z tortami ślubnymi, i z różnymi innymi rzeczami, czyli ten symbol łabędzia jest w kulturze polskiej także bardzo częsty.
Ja mam taki pomysł, że to może być w ogóle pierwszy produkt popkultury, który nasza zachodnia, europejska kultura posłała w świat. Dlatego, że łabędzie, które zasiadają na weselnych tortach, łabędzie, które widnieją na malowidłach sypialnianych, na kartkach z życzeniami dla nowożeńców i tak dalej. To są łabędzie nieme. To są te łabędzie, które my znamy z Europy, ale one siedzą na weselnych tortach, tak samo w Azji, w Australii czy Ameryce Południowej. Właściwie one już tam nawet żyją, dlatego że ludzie sobie je tam zawieźli. I to jest ten symbol wierności i miłości małżeńskiej. Oraz, uwaga, sztuki kochania. Bo nie wiem, czy państwo znacie wielką historię romansu Zeusa i Ledy. Rzecz się działa, a jakże w starożytnej Grecji. Zeus tak bardzo pragnął pięknej Ledy, że któregoś dnia udawał, że ściga go orzeł i przebrał się za łabędzia. No i ukrył się, schował się u stóp Ledy. No i co się stało potem, to prawdopodobnie państwo wiecie, w każdym razie 9 miesięcy później urodziła się piękna Helena, a niektórzy plotkują, że wykluła się z jaja. No i to się stało właśnie. Zresztą ta scena była malowana i rzeźbiona przez wszystkich szanujących się artystów. Jest to chyba po ukrzyżowaniu Chrystusa najczęściej malowana scena, najczęściej portretowana w sensie w jakikolwiek artystyczny sposób. To prawdopodobnie przez tę scenę, przez Zeusa i Ledę i tego łabędzia, za którego Zeus się przebrał, łabędzie stały się też właśnie synonimem, tak jak powiedziałem, sztuki kochania. Łabędzie są bardzo freudowskimi ptakami, ale proszę państwa, Z tymi rozmiarami, z tak długą szyją nie mogło być inaczej. Ale wracając do bardziej przyzwoitych skojarzeń z łabędziami, łabędzie nasze, łabędzie nieme, one nie są aż tak wierne, jak nam mogłoby się wydawać, bo się okazuje, że tam jest aż 40% rozwodów. Ale za to są strasznie, strasznie zaborcze. Są bardzo zaborcze i kiedy łabędź, samiec widzi, że ktokolwiek mógłby zalecać się, czy zamierza zalecać się do jego partnerki, to on szaleje. One się strasznie biją w takich sytuacjach, a kiedy biją się tak duże ptaki, tak silne ptaki jak łabędzie, jest to bardzo niebezpieczne. Więc one na wszelki wypadek unikają takich scen. Te dziewczyny czasami po prostu odlatują albo są pozostawione przez swoich partnerów. To jest jedyny sposób na to, żeby wydostać się z takiego toksycznego trochę związku. Ale są łabędzie bewika i tam rozwodów praktycznie nie ma w ogóle. To jest bardzo dobrze zbadany gatunek i to jest właśnie dość niezwykły ptak, ponieważ badania nad nim trwają już od kilkudziesięciu lat, od ponad 60 lat. Widziano, przebadano wiele tysięcy par tych ptaków i proszę sobie wyobrazić, że zanotowano tylko 3 rozwody. Robi wrażenie.
To gratulacje trzeba powiedzieć.
Bewikom, wszystkim bewikom gratulujemy.
A może powiedzmy jeszcze na koniec, chociaż nie było tego w planach, trochę o kaczkach, bo kaczki też są takimi ptakami, no może najbliżej jeszcze nas, tych wszystkich ptaków wodnych, bo kaczki widzimy i na białce i je dokarmiamy.
Przede wszystkim
no właśnie, takie. No właśnie, co to te kaczki, co one tam wymyśliły w swoim życiu?
No, mówiliśmy o świętych gęsiach, mówiliśmy o świętych łabędziach, bo łabędzie też były ptakami świętymi. To jest bardzo ważna rzecz. Łabędzie zabierały nasze dusze w zaświaty. Łabędzie były ptakami szamanów, wodzów. Z łabędziami nie mógł się zadawać byle kto. To były ptaki zarezerwowane dla naszych liderów. Dzisiaj słowo bardzo nowoczesne, ale chodzi mi o tamte czasy. Święte gęsi, święte łabędzie, mewy diablice, a kaczki... Kaczki najczęściej były kojarzone, przepraszam, znowu Freud wkracza, z seksem, proszę państwa, no nie bójmy się tego słowa, z seksem. Kaczory to są demony seksu. Kaczki lubią się kochać. Kochałem się często. Kochałem się tak często, że czasami dochodzi do gwałtów i do zbiorowych, które kończą się dość dramatycznie, bo utopieniem kaczki. To się nie dzieje na co dzień, ale to się dzieje w takich sytuacjach, proszę państwa. No wyobraźcie sobie państwo, że jest wiosna, jest ciepły kwiecień albo początek maja i te wszystkie kaczki gdzieś tam były w parach, ale one, no właśnie, one były z nimi w parach przez kilka miesięcy. Nie tak jak gęsi czy łabędzie przez całe życie. Przez kilka miesięcy. Zniosłyśmy jaja, teraz sobie je wysiadujemy. Kaczory już nas nie obchodzą. Tak to wygląda u większości, zdecydowanej większości kaczek. No i one gdzieś tam pochowały się na tych swoich gniazdach, w tych swoich szuwarach, ale ciągle jeszcze jest wiosna. Dookoła pływa pełno kaczorów, którym
coraz bardziej
hormony bynajmniej nie opadły. No właśnie, one są coraz bardziej sfrustrowane. I wówczas naprawdę źle jest być kaczką, która postanowiła zejść na chwilę z gniazda, rozprostować skrzydła, nogi, napić się. No, możecie sobie państwo wyobrazić, jak trudne i nudne musi być wysiadywanie jaj przez 4 tygodnie. I kiedy taka kaczka trafia w grono takich właśnie sfrustrowanych kaczorów, to one mogą się na nią rzucić. I rzeczywiście dochodzi do utopień w takich frazach. Ja mimo to bardzo lubię kaczki. Ja lubię kaczki za ich... Łabędzie są wyniosłe. Gęsi są arystokratyczne i święte, też przez to trochę wyniosłe. Ale kaczki są takie swojskie. One po prostu, one są na tej wodzie, one kwaczą, one się zajmują życiem, przyziemnymi sprawami. One nie mają czasu na jakieś wydumane, mitologiczne historie. Kaczki są takie tu i teraz, z krwi i kości, jak latają, to 80 km na godzinę. To bardzo lubię u kaczek. Niestety tak jak i gęsi, i łabędzie. Zresztą i mewy to są też takie ptaki, którym coraz trudniej na ziemi zdominowanej przez ludzi, bo tej wody coraz mniej, tej wody czystej coraz mniej, tych bagien coraz mniej i w związku z tym coraz trudniej im znaleźć miejsce do życia. Ja jeszcze zwrócę uwagę tylko na krzyżówkę, tę najbardziej popularną kaczkę, bo ona zrobiła niezwykły numer, taki bardzo kaczy. Inne kaczki też próbują to robić, ale nie w takiej skali. Kaczki... Podobnie zresztą jak gęsi, po tym jak przestaliśmy widzieć w nich ptaki święte, były też ptakami najbardziej dotkniętymi przez szaleństwo zabijania, polowania. Wiele gatunków straciliśmy, na zawsze zostały wybite. Kaczki zostały zdziesiątkowane po całej ziemi. I to, co zrobiła krzyżówka, która jest najliczniejszą z naszych kaczek, zresztą protoplasta kaczek domowych, postanowiła zasiedlić miasta, w których normalnie się nie strzela. I proszę sobie wyobrazić, że to jest jedyny gatunek kaczki, najliczniejszy gatunek kaczki na ziemi, najliczniejszy oczywiście gatunek kaczki w Polsce. Cała populacja nasza lęgowa to jest około 200, być może nawet 300 tysięcy par, ale 86% tychże par tejże populacji, czyli niemalże wszystkie, to są ptaki miejskie. Tak sobie to wykombinowałem.
Krótko powiedzmy jeszcze, czym je dokarmiać. Chociaż pewnie podobnymi rzeczami te wszystkie ptaki można dokarmiać.
Tak, jak najbardziej.
Nie chlebem.
Unikajcie państwo chleba. Unikajcie państwo chleba, jeśli chodzi o dokarmianie ptaków, bo to jest taki fast food, który naprawdę im, znaczy z ich punktu widzenia, im nie służy. Wiecie państwo, jak to jest z fast foodami. My je jemy, ale to nie znaczy, że one są zdrowe. To samo jest z chlebem. Nie nośmy go nad wodę, nie nośmy go kaczkom ani łabędziom w mieście zimą. Nawet jeśli one wyciągają po nie dzioby i nawet jeśli w jednej ręce będziemy mieli kawałek chleba, w drugiej ręce będziemy mieli marchew. Bo one oczywiście, że pójdą za tym chlebem. Tak jak my trochę. Ale to ta marchew będzie dla nich zdrowsza.
I one w końcu ją zjedzą.
Tak, czy ugotowana, czy surowa, ugotowane ziemniaki, jabłka, ziarno, kukurydza, czy inne zboża. To zdecydowanie będzie dla nich lepsze. Nawet słonecznik, który oczywiście jest przebojem dla wszystkich małych wróblaków, będzie to lepsze. Z tym raczej chodzi nad staw zimą.
I o tych ciekawostkach, o których dzisiaj rozmawialiśmy, dotyczących ptaków wodnych i nie tylko ptaków wodnych, możecie państwo przeczytać w książce Jej wysokość gęś, którą napisał Jacek Karczewski, mój dzisiejszy gość.
Ale to jeśli jeszcze tylko mogę dodać w tej sytuacji, bo proszę państwa, tytuł książki jest Jej wysokość gęś, ale książka jest nie tylko o gęsiach, o ptakach w ogóle, ale ona jest też o ludziach, o miejscach, o spotkaniach. To nie jest książka o ptakach, proszę państwa. Nie tylko. O ptakach też. Zachęcamy.
O ptakach i o nas.
Tak jest.
Książka do rozdania w programie Po Ekosferze. Aneta Gałaburda, kolejna Ekosfera. Za tydzień już zapraszam, a gościem był dzisiaj Jacek Karczewski z Ptaków Polskich.
Dziękuję bardzo.